Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Czy Polskę omija rewolucja neomarksistowska? Upadają duże banki na zachodzie. Nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Minęło 10 lat od wyboru papieża Franciszka na stolicę apostolską.
Buonasera.
Zanim przejdziemy do rzeczy, z całego serca dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają finansowo ten program i całą moją pracę publicystyczną. To dzięki Wam to wszystko może się rozwijać. Ostatnia msza święta w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej mojej pracy została odprawiona w minioną niedzielę przez księdza Łukasza, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Kolejna taka msza o Boże Błogosławieństwo dla Was, moich patronów, zostanie odprawiona w niedzielę 26 marca przez księdza Krzysztofa w Tanzanii. Księdza Krzysztofa również bardzo serdecznie pozdrawiam. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto uważa, że te programy mają sens i są pożyteczne i chciałby dołączyć do grona patronów tej mojej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Tam są wymienione cztery możliwości. Przypominam też o podcaście Sprawki Okiem Katolika Rano. To są około 12-minutowe odcinki, których słuchać można na YouTubie, na Spotify'u lub w jakimś innym odtwarzaczu podcastów. Liczba słuchaczy Sprawek Okiem Katolika Rano rośnie, za co również Wam bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Stawiam taką tezę, że w Polsce jest wciąż bardzo mała świadomość na temat tego, jak destrukcyjnymi siłami są media społecznościowe i jak wyprać one mogą mózg, szczególnie dzieci. Mówiąc dzieci, mam na myśli wszystkich do 18 roku życia. Można powiedzieć, że na całym świecie się zagapiono coś, co miało być rozrywką. Właśnie szczególnie dla dzieci media społecznościowe w stylu na przykład TikTok nagle okazały się potężnymi narzędziami wpływu, za pomocą których można wpajać młodemu człowiekowi treści komunistyczne, tak to w skrócie nazwijmy. Seksualizować go, czyli sprowadzać jego uwagę bardzo mocno na sfery płciowe, a potem wykorzystując świetnie psychologię młodego człowieka, który każdy młody człowiek w którymś momencie życia przechodzi jakieś tam przemiany, zmiany, zadaje sobie pytania, czuje się może jeszcze niepewnie w swojej skórze i wykorzystując te naturalne kryzysy, tak powiedzmy, młodzieńczego wieku, zasiewają tam jakieś trujące myśli. Dzielą świat na proletariat i oprawców. Współczesnymi proletariatami, o czym mówiliśmy w zeszłym odcinku, są wszystkie szeroko rozumiane osoby LGBT. Proletariatem są młodzi ludzie, którym jacyś niedobrzy, starzy ludzie ukradli przyszłość, ponieważ zniszczyli planetę i zaraz świat się skończy. Swoją drogą Greta Thunberg w 2018 roku napisała tweeta, że jeżeli się nie obudzimy, to za 5 lat nie będzie naszej planety. I minęło 5 lat, bo mamy rok 2023 i w tym roku niedawno Greta Thunberg tego swojego tweeta usunęła. Chciała po cichutku, ludzie to zauważyli, więc tam trochę jest śmiechu z tego. Natomiast wróćmy do proletariatów. Wszędzie, gdzie się da, sączy się takiemu młodemu człowiekowi, że podział świata jest właśnie na uciśniony proletariat i na złych ludzi, którzy zagrażają temu proletariatowi, przez który on cierpi. Jednocześnie wykorzystując psychologię dziecka do tego, żeby jemu jakby podsunąć myśl, że ej, może ty należysz do tego proletariatu. No wybieraj, do kogo chciałbyś należeć? Do uciśnionych czy do oprawców? Wybieraj. I taki młody człowiek zaczyna zadawać sobie pytanie, czy on na przykład nie jest innej płci, albo czy on nie ma skłonności takiego pociągu do osób tej samej płci. Zagapiono się na całym świecie, natomiast są kraje, w przypadku których takie zagapienie się będzie naprawdę wstydem. I do tych krajów należy Polska. To są kraje, które z różnych przyczyn historycznych wolniej są atakowane przez te nowe ideologie. U nas był komunizm, czyli tamten poprzedni komunizm, z którym trzeba było walczyć. I to się robiło głównie przy pomocy siły, jaką jest Kościół katolicki. Ludzie wyraźnie widzieli, na czym polega ta złowroga siła, widzieli, że bez wiary ciężko jest z nią walczyć, a poza tym komunizm spowodował, że u nas nie rozpędził się konsumpcjonizm. Wszystko u nas idzie powiedzmy o 20, 30, 40 lat wolniej niż na Zachodzie. I my mamy ten luksus, że możemy obserwować Zachód i patrzeć, jakie owoce na Zachodzie różne trendy przyniosły, różne ideologie i wyciągać z tego wnioski i u nas na to nie pozwolić. Bo na Zachodzie się zagapiono, będąc przekonanym, że komunizm nigdy by nie wszedł na Zachód. Więc ludzie się zagapili i nagle mają nowe pokolenia, które już mają mocno komunistyczny sposób postrzegania rzeczywistości. Natomiast myślę, że w przypadku Zachodu w pewnym sensie odpowiedzialność jest minimalnie mniejsza niż u nas, którzy po pierwsze powinniśmy świetnie rozumieć, czym są ideologie lewicowe, na czym polega ta myśl komunistyczna, a po drugie możemy sobie czarno na białym obserwować, co się dzieje na Zachodzie i nie pójść podobną drogą. I teraz pytanie, czy w Polsce jesteśmy jakby zabezpieczeni przed praniem mózgów dzieci? Czy jesteśmy uważni? Czy rozumiemy te mechanizmy? I ja bym powiedział, że oczywiście sporo ludzi to rozumie, natomiast bardzo duża część ludzi jest uśpiona. Nie rozumie tego do końca. Dalej myśli, że na przykład TikTok to jest rozrywka wieku młodzieńczego, to minie i nie zostawia to w dziecku trwałego śladu na całe życie. I ta pierwsza nasza dzisiejsza sprawka dotyczy apelu takiego, żeby się nie zagapiać. Że naprawdę, w najmniejszym nawet stopniu nie warto nie doceniać siły, jaką jest TikTok, a przed TikTokiem na przykład bajki. Dzieci oglądają bajki. Spójrzmy na to. Najbardziej będę czuła się sobą, jeżeli będę używała imienia Fred. To dlatego, że jestem niebinarna. I imię Fred jest imieniem, które pasuje do mnie najlepiej. I również używam zaimków oni, ich. Ponieważ mówienie o mnie on albo ona w moim odczuciu do mnie nie pasuje. O, przepraszam, że używałem niewłaściwego imienia i zaimków. Bardzo was proszę, żeby przykład tej krówki z bajki dla chyba naprawdę małych dzieci, krówki, która czuje się niebinarna i chce, żeby nazywano ją Fred, przykład tej bajki był naprawdę właśnie tylko tym przykładem. To jest jeden z miliona przykładów. Nie chodzi o to, że pokazałem wam teraz konkretną bajkę, mamy znaleźć teraz tytuł i wystrzegać się tej bajki, bo to jest jeden z miliona naprawdę przykładów. Można założyć, że praktycznie bardzo mało treści dzisiaj tworzy się takich, które nie zawierają propagandy komunistycznej, stricte komunistycznej. Niezależnie od tego, o jakiej treści mówimy, czy to jest film, czy to jest serial, czy to jest film obyczajowy, dokumentalny, wojenny, kryminalny i tak dalej. Znaleźć film, w którym nie istnieje przekaz o jakimś uciśnionym proletariacie, mniejszości seksualne, czyli LGBT, które jeszcze chwilę to zaraz będą większością seksualną, bo rośnie liczba ludzi, którzy się w ten sposób identyfikują, czy o jakichkolwiek innych proletariatach. Znajdźcie mi film wyprodukowany powiedzmy po 2020 roku, który nie zawiera takiego przekazu. Nie jest to łatwe. Innym sposobem, w jaki pierze się mózgi dzieci, na przykład na Zachodzie wiadomo, było coś takiego jak powolny marsz przez instytucje, czyli komuniści po cichutku przejęli na przykład szkoły w Stanach Zjednoczonych. Cześć, nazywam się Nox Zajac. Swoją drogą Nox Zajac to oczywiście Nox Zając. Chłopiec jest potomkiem rodu Piastowskiego, tak to powiedzmy, potomkiem Polaków, nie wiadomo w którym pokoleniu, Polaków o nazwisku Zając. Ale wróćmy do jego wypowiedzi. Cześć, nazywam się Nox Zając. Chodzę do szkoły Windham. Jestem w szóstej klasie. Odwiedziłem bibliotekę i ta książka stała na stojaku. Przeczytam wam stronę. Moje plecy nad moimi biodrami, gdy spytałam, czy powinniśmy zdjąć nasze ubrania. On, zanim zdążyłam zakończyć moje zdanie, powiedział tak. Zdejmuję mój t-shirt i śmieję się, gdy nie mogę rozpiąć guzików jego koszuli. Rozpina mój pasek, a ja sięgam do szuflady po prezerwatywę. I tak dalej. Tutaj chłopiec czytał fragmenty tej książki, takiej erotycznej książeczki dla dzieci, przed radą rodziców i zarządem szkoły. Potem wystąpił jego ojciec, również o nazwisku Zajac, czyli Zając. Natomiast podobnie jak w przypadku tej bajki o krówce, proszę, żebyśmy nie myśleli o tej konkretnej sytuacji, że no tak, to jest wyjątkowa sytuacja, tutaj chłopiec o nazwisku Zając zwrócił nam uwagę na bulwersującą sytuację w jego konkretnej szkole. Nie, takich filmików mógłbym pokazać wam setki i tutaj chłopiec o nazwisku Zając nie wskazuje na skandaliczną sytuację w jego szkole, ale na skandaliczną sytuację w większości szkół amerykańskich. Więc komuniści za pomocą bajeczek na Netflixie na przykład dla małych dzieci i potem książeczek dla dzieci w bibliotekach szkolnych robią idealne przygotowanie takiego dziecka na TikToka. Mówiąc o TikToku, mówię oczywiście o jakby szerzej rozumianym wpływie smartfona, treści, które tam można znaleźć, natomiast TikTok, aplikacja chińska, swoją drogą, jest najmocniejszym takim narzędziem. Jak już dzieci naoglądają się TikToka, przyjdzie do nich współczesna medycyna, która mówi, no po pierwsze, jeżeli jakby TikTok przyniósł oczekiwane rezultaty i na przykład zaszłaś w niechcianą ciążę, młoda dzieweczko, to oczywiście proponujemy ci aborcję. I znowu wchodzi przepotężne bombardowanie mózgu tym, że kobiety, które chcą usunąć swoje dziecko, to jest też proletariat. I źli, biali ludzie, najczęściej biali mężczyźni, najczęściej chrześcijanie, a najczęściej katolicy, to jest współczesna burżuazja, ciemiężcy proletariatu, kolejnego sztucznie stworzonego proletariatu, czyli nastolatek często, czy też w ogóle kobiet, które chciałyby usunąć ciążę, a jacyś źli ludzie oprawcy na to nie pozwalają. Oprócz aborcji, medycyna na Zachodzie proponuje jeszcze drugie rozwiązanie problemu, jaki powstał po oglądaniu TikToka, czyli zmiany płci. Potężny przemysł zmiany płci. Króciutki przykład teraz dziewczyny. Byłam przekonana, że lekarze, którzy zmieniali moją płeć, kochali mnie. Mówili, że nie chcą, abym umarła i że ratują moje życie, że martwią się o mnie i że chcą, abym była zdrowa i szczęśliwa. Teraz jest jasne, że mnie nie kochają. Gdy tylko przestało być to dla nich opłacalne, nie chcieli mi już pomagać. Straciłam biust. Nie wiem, czy będę mogła mieć dzieci. Czuję, że nikt nie chce się ze mną umawiać, czy mnie kochać, ponieważ jestem zrujnowana, zniszczona, wybrakowana. Podałem wam kilka przykładów i teraz szczere pytanie. Mój drogi widzu, czy miałeś takie odczucie, że pokazuję ci jakieś sytuacje z dalekiego świata? Szokujące ciekawostki z odległych planet niemalże, które na pewno nie dotyczą Polski. Znam przypadek dziewczynki, która zawsze czuła się dziewczynką i w pewnym momencie, jak twierdzą jej koledzy ze szkoły, wszedł TikTok i błyskawicznie w przeciągu pół roku ona powiedziała, że już nie jest dziewczynką, teraz jest chłopcem. Zaczęła mieć z tego powodu problemy w szkole. Szkoła musiała, wszyscy jej nauczyciele musieli jakoś chodzić wokół tego problemu. Jedni nauczyciele nazywali ją zgodnie z jej nowym chłopięcym imieniem, inni nauczyciele pozostali przy tamtym imieniu, ona miała ciągle jakieś traumy. Cała klasa, zamiast tam uczyć się powiedzmy matematyki, musiała tym żyć i dziewczynka w końcu odeszła ze szkoły i z tego co wiem, ma poważne problemy psychiczne teraz. I teraz zależy mi na tym, żebyśmy nie myśleli, że zupełnie nic nie możemy z tym zrobić. Oczywiście to są potężne narzędzia. To nie jest tak, że przyjdziesz do młodego człowieka, przeprowadzisz z nim jedną rozmowę, powiesz, słuchaj, wytłumaczę ci teraz, na czym polega cały mechanizm proletariatów, że tak naprawdę piorą ci mózg. To jest nieprawda, nie martw się, wyjdź z tego i spoko, po temacie. No, oczywiście to nie zadziała. On bardzo możliwe nie uwierzy od razu takiemu dorosłemu. Koledzy oglądają TikToka, koleżanki oglądają TikToka, tamte koleżanki mają torbę z Ikei w barwach tęczy i tak dalej, i tak dalej. Na te dzieci i młodzież, ale młodzież to są też dzieci. Działają naprawdę potężne siły, natomiast nie należy jakby rezygnować z tej walki. Im bardziej będzie się rozumiało, co tutaj się dzieje, tym skuteczniejsze narzędzia oporu, narzędzia naprawy tych szkód będzie można opracowywać. Na pierwszym miejscu oczywiście jest modlitwa. Trzeba błyskawicznie podjąć modlitwę za takiego młodego człowieka, ale też za nas, żebyśmy mieli siłę stawiać temu opór. Bardzo często tutaj chodzi o siłę też intelektu, siłę taką, żeby rozumieć, na czym polegają proletariaty, na czym polega to pranie mózgu, które wykorzystuje psychologię dziecka. Warto jeszcze dodać, że oprócz sączenia ideologii przez te media same w sobie, aplikacje takie jak TikTok i podobne, gdzie są te shorty, takie krótkie filmiki, które można ciągle przewijać jeden po drugim, ale nie tylko ten rodzaj treści, ogólnie media społecznościowe, oprócz sączenia groźnych ideologii, generalnie bardzo przyczyniają się do wzrostu depresji wśród dzieci i młodzieży. To ma wprost związek, najczęściej to ma wprost związek ze smażeniem mózgu dopaminą. Tak się usmaży ten mózg dopaminą, że potem dziecko, które odkłada telefon, patrzy na świat dookoła, on jest naprawdę bardzo szary i smutny. Nigdy rzeczywistość nie będzie w stanie konkurować u takiego dziecka z wiecznie przewijającymi się filmikami, które powodują strzał dopaminy co chwilę nowy. I potem co? On ma odrabiać lekcje albo pójść na spacer. No jaki to w ogóle obciach, jaka nuda. Zainteresować się sportem, znaleźć jakąś pasję. Te wszystkie rzeczy są potem bardzo ciężko strawne dla młodego człowieka, który nadużywa mediów społecznościowych, smartfona, TikToka i tak dalej. Im bardziej będziemy rozumieć te rzeczy, tym bardziej będziemy w stanie zapobiegać różnym tragediom. Chciałbym pokazać wam jeszcze jeden przykład. Tutaj mamy sytuację, w której to są takie show, takie rodzaje telewizji. U nas chyba kiedyś była pani Drzyzga. W każdym razie na żywo dzieją się różne rzeczy. Na przykład ludzie są stawiani w różnych sytuacjach na żywo. I tutaj mamy w tym programie zaaranżowaną taką sytuację, w której ojciec jest skonfrontowany z transseksualizmem swojego syna, a o tym nie wiedział. Na żywo w programie to się dzieje.
Right here. Thank you for being here. I appreciate it.
Dziękuję, że tu jesteście. Doceniam.
Tell me what you're thinking and feeling right now, Gary.
Powiedz, co teraz myślisz i czujesz.
I'm hurt bad.
Bardzo cierpię.
Really bad.
Naprawdę bardzo. Co masz do powiedzenia?
What do you have to say?
Why?
Dlaczego?
I just want you to know that you didn't do
anything. Chcę, żebyś wiedział,
wrong.
Że nie zrobiłeś niczego
you
źle.
Didn't do anything wrong.
Oczywiście takie programy same w sobie to jest po prostu czysta pornografia dla mózgu. Taki ekshibicjonizm, obserwowanie reakcji na bieżąco, prowadzący niby tak, że on tutaj poważne pytania zadaje, to jest pornografia dla mózgu. Natomiast już odnosząc się do samej treści, na końcu ten chłopak mówi, nie zrobiłeś nic złego, tato. I wydaje mi się, że to jest możliwe. Kiedyś osoby homoseksualne to były osoby, które po prostu naprawdę miały pociąg do tej samej płci. I było sporo badań, które takie skłonności wiązały z sytuacją w domu. Natomiast to jest przeszłość. Oczywiście dalej uważam, że rodzice ponoszą odpowiedzialność i to w pełni praktycznie za to, co stanie się z ich dzieckiem. Póki to dziecko jest nieletnie i mieszka w domu, to mamy odpowiedzialność za sposoby, w jaki on zaczyna postrzegać świat. Natomiast dzisiaj narzędzia, które są przeciwko rodzicowi rzucone, są potężne. I też bardzo często usypiają czujność rodzica. Czyli wielu rodziców naprawdę myśli, że na przykład TikTok to jest rozrywka. Niech tam sobie dzieciaki pooglądają, przynajmniej jest cisza w domu, bo on siedzi i coś tak palcem robi na tym ekranie non-stop, ale przynajmniej jest spokój w domu. Chodzi mi o to, że te narzędzia prania mózgów są tak mocne, że nie mogę powiedzieć wprost, że to jest wina tego taty. Bardzo możliwe, że w ich domu nie było jakiejś większej dysfunkcji. Po prostu rodzice zagapili się. Tutaj zmiana płci jakaś taka przez tego młodego mężczyznę może w żadnym stopniu nie przypominać homoseksualizmu, z jakim mieliśmy do czynienia 50 lat temu. To jest człowiek o wypranym przez komunistów mózgu. Bardzo możliwe, że tak naprawdę bez skłonności homoseksualnych. I na koniec tej sprawki prośba przykładu tego chłopaka, który tutaj przed ojcem robi coming out jako osoba transpłciowa, również proszę nie traktować jako szokującego, jednorazowego przykładu. Bo rodziców, którzy mierzą się teraz z tym na zachodzie, jest multum i cała ta sprawka była o tym. Błagam, nie myślmy o tym w ten sposób, że to są wieści z innych galaktyk, u nas tego nie ma. Na pewno to wchodzi do nas wolniej, ale wchodzi w sposób bardzo konsekwentny, bardzo zdecydowany i to jest zło. A żeby walczyć ze złem, no oczywiście na początku trzeba się modlić. Natomiast do tej modlitwy trzeba dołożyć rozumienie mechanizmów i aktywne wysiłki, żeby te mechanizmy rozbrajać. To wszystko w tej pierwszej sprawce, teraz idziemy do drugiej. Za granicą upadają wielkie banki i niestety prawdopodobnie jest kwestią kilkunastu miesięcy, zanim zaczniemy wszyscy odczuwać tego bardzo negatywne skutki. Natomiast przynajmniej może odetchnąłeś z ulgą, że nareszcie jest jakaś sprawka, która nie dotyczy tęczy, czy też szerzej rozumianej rewolucji neomarksistowskiej. Za chwilę się przekonamy. Natomiast jak to jest możliwe? Na przykład jest taki wielki bank Doliny Krzemowej, który upadł. Innym bankiem, który upadł jest Signature Bank ze Stanów. Na łeb na szyję spadają akcje Credit Suisse. Zdaje się, że bank jeszcze nie upadł i jest dofinansowany teraz przez Narodowy Bank Szwajcarii. Natomiast niestety wszystko wskazuje na to, że upadków banków będziemy mieli więcej. Jak to jest możliwe? Przecież sektor bankowy to jest jeden z tych sektorów, które po tak zwanej pandemii się wzbogaciły. Jak to jest możliwe? No i teraz dochodzimy do pytania, czy wreszcie udało nam się w jakiejś sprawce nie mówić o tęczy. To niestety nie jest takie proste. Zobaczmy na przykład, jakie to wydarzenie miało miejsce 5 miesięcy temu, 5 miesięcy przed upadkiem banku Signature, na czym zarząd banku bardzo mocno skupiał uwagę swoich pracowników. Jestem Scott Shea, przewodniczący banku Signature i jest wielką przyjemnością móc powitać Was na tym wielkim spotkaniu, gdzie łączą się ludzie siedzący tutaj na sali z ludźmi uczestniczącymi w tym spotkaniu przez media. Na spotkaniu Rady Dumy, Pride Council. Witam wszystkich zgromadzonych na sali i wszystkich przed ekranami. Najbardziej popularnymi zaimkami, z którymi ludzie są zaznajomieni, jest on, ona. Coraz bardziej popularnymi zaimkami, nie wiem, czy są ludzie używający tych zaimków w kadrach Signature Bank, ale na pewno macie takich klientów. To zaimki oni ich. To są zaimki neutralne płciowo. Mówiliśmy już o ludziach niebinarnych, którzy nie identyfikują się jako mężczyzna lub kobieta. Innym zaimkiem neutralnym płciowo jest zi. Innym przykładem jest zaimek hir. Zatem przewodniczący banku, który ma za chwilkę upaść, to było 5 miesięcy przed upadkiem banku, jest naprawdę podjarany faktem, że może zaprosić na szkolenie kadry tego transseksualnego mężczyznę queer, który jest absolutnym ekspertem od zaimków i szkolić swoje kadry z tej bardzo ważnej kwestii. Zamiast na przykład zajmować się zarządzaniem aktywami banku, zarządzaniem funduszami, czy też oceną ryzyka w danym banku. To są takie tematy, które stają się niepopularne. Ważne, żeby używać właściwych zaimków. Natomiast te tematy tęczowe, jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, są tylko jednym z przykładów w takich współczesnych proletariatów. Innym są osoby czarnoskóre w Stanach. I teraz tam bardzo ważne jest cały czas podkreślać, jakiej rasy jest dany człowiek. Kompetencje zostawmy na boku. Ważne jest, czy mamy na przykład kadrę bardzo różnorodną rasowo. To spotkanie z ekspertem od zaimków było 5 miesięcy temu, natomiast już 12 lat temu bank Signature, który teraz właśnie upadł, zajmował się na przykład wypuszczaniem takich filmików o różnorodności rasowej. Teraz, kiedy pracujesz dla banku Signature, pokaż klientom swoją wartość. Podnoś ich do góry, do góry, do góry. Jeżeli wielki bank zajmuje się tworzeniem takich klipów, pytanie, czy zostaje mu trochę jeszcze uwagi i energii na zajmowanie się samą bankowością. Innym naprawdę gigantycznym bankiem, który dopiero co upadł, jest Bank Doliny Krzemowej. I okazuje się, że w Banku Doliny Krzemowej w zarządzie była tylko jedna osoba, która miała doświadczenie w bankowości. Reszta zarządu dobierana była pod kątem właśnie różnorodności rasowej, różnorodności jeżeli chodzi o mniejszości seksualne oraz też jeżeli chodzi o parytety kobiet w zarządzie. Natomiast czy to musi od razu oznaczać, że taki bank jakby ponosi większe ryzyko? No więc właśnie ryzyko to jest rzecz, która w banku jest bardzo ważna. Zarządzanie ryzykiem i w tym wielkim banku, którego upadek, jak też upadek pozostałych banków, naprawdę niedługo odczujemy i cały świat odczuje efekty tej sytuacji. Menedżerem do spraw ryzyka była taka pani, która nazywała się Jay Ersapa. Pani przedstawiała się jako kolorowa osoba queer i na mediach społecznościowych podkreślała, jaką dumą napawa ją to, że może zająć się walką o prawa ludzi LGBTQ+ i wszystkie inne literki. A przypominam, że mówimy o głównej osobie odpowiedzialnej w tym wielkim banku za ocenę ryzyka finansowego. Natomiast sami przyznajcie, co brzmi bardziej interesująco. Zarządzanie ryzykiem finansowym banku brzmi bardziej interesująco, czy też może, tak to chyba należy nazwać, pieszczenie swojego narcyzmu przez przedstawianie się jako osoba queer, kolorowa osoba queer, która walczy o prawa LGBT. Co jest bardziej interesujące. No więc okazuje się, że dla tej pani menedżer do spraw ryzyka banku bardziej interesujące okazały się sprawy tęczowe, o które ona walczyła, co nie pozostawiło jej zbytnio czasu i energii na zajmowanie się ryzykiem banku. Wielkiego banku, który dopiero co upadł. Jak już też mówiliśmy niejednokrotnie, jednym z bardzo takich ważnych proletariatów w Stanach są osoby czarnoskóre. Na kilka dni przed upadkiem banku, bank wypuścił taki klip. Myślę, że jest wielka różnica, przepaść w inwestycjach w firmy zarządzane przez czarnoskórych niż w inne firmy. Chcemy też zniwelować przepaść w bogactwie latynosów. Prawdziwa bankowość zdaje się tym ludziom odpowiedzialnym za te wielkie banki czymś zwyczajnie bardzo nudnym. To już nie jest interesujące. Interesujące są teraz sprawy różnych mniejszości i właśnie takie jakby klipy, filmiki mówiące o tym, jak my będziemy. I bum, banku nie ma, bank upadł. Zajrzyjmy sobie teraz do banku JP Morgan. To jest jeden z największych, chyba największy bank na świecie. Tam na razie nie ma mowy o upadku, natomiast zajrzyjmy, czym ten bank się tak jakby też trochę już zajmuje. I wyciągnijmy wnioski, do czego również ten bank zmierza. Największy bank na świecie. Wydarzenia z lata roku 2020 podkreśliły istniejące nierówności, szczególnie w społecznościach ludzi czarnoskórych, hispanic, czyli latynowskich, oraz latynowskich społecznościach. W JP Morgan Chase głównym celem jest zniesienie tych barier. Dlatego poświęciliśmy 30 miliardów dolarów na równość rasową. Największy bank na świecie wyraźnie mówi, że ich głównym celem, tak to nazwali, ich głównym celem jest zniesienie barier rasowych. Ten bank zdaje się być za duży, żeby upaść, ponieważ skutki takiego upadku to już byłoby załamanie, sejsmiczne fale jakby kryzysu przez cały świat błyskawicznie. Tak wielki jest ten bank. Natomiast no, widać, czym się zajmują. Ich głównym celem jest zniesienie barier rasowych. Może kończąc już temat banków, mówiliśmy też o banku Credit Suisse, którego akcje no, błyskawicznie spadają. Musiał zostać ratowany przez Narodowy Bank Szwajcarii. Spójrzmy na pana, który zarządza rynkami globalnymi w banku Credit Suisse. Pan nazywa się Pips Bans, ma świetny garnitur i prawdopodobnie przynajmniej on zna się na bankowości i jej się poświęca. Okazuje się, że jeżeli poświęca czas i energię na bankowość, to są to czas i energia, które zostaną mu po innych ważnych zajęciach w jego życiu, gdyż pan zajmuje się tym. Międzysekcjonalność. Dla mnie oznacza to, że nie wszyscy pasujemy do jednego pudełka. To jest jedna z najwyżej postawionych osób banku Credit Suisse, który właśnie się wali. Jestem niebinarny, jestem płynny płciowo, jestem trans. Jestem wieloma innymi rzeczami. Wszyscy mamy tak wiele wspaniałych atrybutów. Mamy chyba przerąbane. To tyle może na razie w temacie kondycji światowej bankowości, na której opiera się kondycja światowej gospodarki. Wystarczy przykładów. Teraz zapraszam Was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Gruzja. Gruziński parlament odrzucił w piątek 10 marca ustawę wprowadzającą obowiązek rejestracji w Ministerstwie Sprawiedliwości wszystkich fundacji, których fundusze w przynajmniej 20% pochodzą z zagranicy. Pod wpływem ulicznych protestów finansowanych przez Zachód oraz bezpośrednich nacisków Zachodu wiążących tę ustawę z perspektywami wejścia Gruzji do Unii Europejskiej, rządząca partia Gruzińskie Marzenie wycofała poparcie dla projektu. W odpowiedzi na ulicę wyszli przeciwnicy ingerencji Unii Europejskiej w wewnętrzne sprawy Gruzji. Na manifestację organizowaną w Tbilisi przez Partię Konserwatywną przyszło 5 tysięcy osób. Manifestanci zerwali flagę Unii Europejskiej z siedziby parlamentu i spalili ją, a na jej miejsce wywiesili gruzińską flagę narodową. Austria. Biskup Innsbrucka, Hermann Glettler, powiesił z okazji Wielkiego Postu w kościele szpitalnym wielką fotografię świńskiego serca owiniętego gumą. Jak tłumaczy autor fotografii, pan Peter Garmusz, chodzi o grę pomiędzy szerokością serca a zawężonym byciem ja, co moglibyśmy chyba nazwać doskonałym przykładem pseudogłębokiego bełkotu. Natomiast pan Garmusz na tym nie poprzestaje i broni swojego dzieła, przedstawiającego, przypomnijmy, serce świni, porównując je do sakralnych przedstawień Najświętszego Serca Pana Jezusa. Również inne kościoły Innsbrucka zostały wykorzystane w celach, jak się zdaje wydawać tamtejszym proboszczom, artystycznych. W katedrze ołtarz został zastawiony kartonowymi karabinami Kałasznikowa oraz napisami naśladującymi odgłosy wystrzałów. Z kolei w kościele serwitów ołtarz został obwieszony przedstawieniem współczesnego tańca śmierci. To nie pierwszy raz, kiedy biskup Glettler wykorzystuje Wielki Post do bluźnierczych prowokacji. W 2019 roku postawił w jednym z kościołów krzyż, na którym została ukrzyżowana żaba. Biskup Hermann Glettler uchodzi za prawdopodobnego następcę kardynała Christopha Schönberna na urzędzie arcybiskupa Wiednia. Niemcy. Kardynał Reinhard Marx otworzył 4 marca w Muzeum Archidiecezjalnym we Fryzyndze wystawę pod tytułem Przeklęta żądza. Kościół, ciało, sztuka. Jak mówi dr Christoph Kurzeder, dyrektor muzeum, do stworzenia wystawy namawiał go sam kardynał. Na wystawie można obejrzeć około 150 obiektów z 8 różnych krajów. Jej celem jest wyjaśnienie, dlaczego ludzie cierpieli i nadal cierpią z powodu moralnej doktryny seksualnej, która często nadmiernie ich kwestionuje. Strona katolisz.de, prowadzona pod auspicjami Konferencji Biskupów Niemieckich, przyznaje. Ponad 60 lat temu ta wystawa prawdopodobnie wywołałaby skandal i zdecydowanie nie mogłaby być zorganizowana w instytucji kościelnej. Na stronie znaleźć też możemy potępienie świętego Augustyna, ponieważ to z jego winy Kościół rzekomo potępia wszystko, co cielesne. W przemówieniu otwierającym wystawę kardynał Marx stwierdził, że objawiona przez Boga nauka o ludzkiej seksualności to katolicka trauma, a magisterium Kościoła przekroczyło swoje granice, zajmując się kwestiami, które zdaniem kardynała nie należą do jego zakresu kompetencji. Wystawa będzie czynna do 29 maja. Watykan. W wywiadzie dla szwajcarskiej, włoskojęzycznej agencji RSI, przeprowadzonym 10 marca z okazji 10-lecia pontyfikatu, papież Franciszek odniósł się do wojny toczonej obecnie na Ukrainie. Wszystkie wielkie mocarstwa są w to wciągnięte. Polem bitwy jest Ukraina. Wszyscy tam walczą. Przywodzi to na myśl przemysł uzbrojeniowy. Toczą się wojny. Sprzedaje się starą broń. Testuje się nową. Drugiego dnia wojny poszedłem do ambasady rosyjskiej przy stolicy apostolskiej, aby powiedzieć, że jestem gotów pojechać do Moskwy, jeśli Putin da mi pole do negocjacji. Ławrow odpisał mi mówiąc, dziękuję, ale teraz nie jest ten czas. Putin wie, że jestem dostępny, ale tam występują interesy imperialne, nie tylko Imperium Rosyjskiego, ale też innych imperiów. Z kolei 15 marca podczas środowej audiencji papież skomentował ultimatum postawione przez ukraiński rząd prawosławnym mnichom z Ławry Paczerskiej, którzy mają ją opuścić do 29 marca. Myślę o prawosławnych mnichach z Ławry w Kijowie. Apeluję do stron konfliktu o poszanowanie miejsc kultu religijnego. Odporą dla ludu Bożego są ludzie wszystkich wyznań, którzy oddają się modlitwie. Mnisi zapowiedzieli już, że nie opuszczą klasztoru. Meksyk. 10. San Cristobal w południowym Meksyku prześle papieżowi Franciszkowi propozycję włączenia obrzędów Majów, takich jak taniec czy muzyka, do katolickiej liturgii. Kardynał Felipe Arizmendi Esquivel, który koordynuje pracę, wyjaśnia, że inicjatywa zostanie przedstawiona podczas kwietniowego zgromadzenia Konferencji Episkopatu Meksyku, a w maju zostanie przedstawiona w Rzymie przez arcybiskupa Puebla Victora Sancheza, przewodniczącego Duszpasterskiej Komisji Liturgicznej. Te adaptacje liturgiczne mają na celu zjednoczenie wspólnot z poszanowaniem ich wartości, z uwzględnieniem kultury ludów tubylczych, mówi biskup San Cristobal Rodrigo Aguilar Martinez. Diecezja San Cristobal przyznała, że jest bardzo dumna, ponieważ dokonała kolejnego ważnego skoku po przetłumaczeniu Biblii na 4 rodzime języki indiańskie. W językach tych celebrowane są już msze święte. Nie jest to pierwsza tego typu propozycja w historii Kościoła. W roku 1988 zatwierdzony został ryt zairski, który włącza do liturgii elementy afrykańskiej kultury. Stany Zjednoczone. 34-letnia Alexa Pena Vega niegdyś dziecięca gwiazda filmów z serii Mali Agenci, wystąpiła w podcaście Speak Out, czyli Mówcie Otwarcie, prowadzonym przez Christine Jergin z organizacji Studenci dla Życia. W trakcie audycji aktorka wyjaśniła powody, dla których jest przeciwna aborcji.
So, I don't know. When I go back to why am I hard
Dlatego jestem hardkorowo pro-life, ponieważ naprawdę wierzę, że zabijasz życie. Łamie mi serce, że ludzie naprawdę zostali zmanipulowani, aby myśleć, że ludzkie życie jest tak jednorazowe. Nie mogą nawet patrzeć na dziecko jak na coś, co jest człowiekiem, co żyje. Ciągle mówią zlepek komórek. Cóż, w takim razie jesteśmy zlepkiem komórek. Aktorka podzieliła się także swoim doświadczeniem, gdy rozmawiała z nastolatką, która rozważała aborcję. Mówiąc o pięknie macierzyństwa, udało jej się uratować dziecko. Rozmawiałyśmy przez około półtorej godziny. Rozmawiałyśmy, a ja opowiedziałam jej o radości, jaką mam z moich dzieci. I że najwspanialszą rzeczą, jaką kiedykolwiek czułam, jest możliwość tulenia ich w nocy i patrzenia na ich piękne, małe, śpiące twarze. To są chwile, które dają życie. Są tak proste, a jednak są najpiękniejszymi rzeczami, jakich możesz doświadczyć jako mama. Ponownie Stany Zjednoczone. Znany prezenter Fox News, Tucker Carlson, zdemaskował kłamstwa lewicy, jakoby 6 stycznia 2021 roku, podczas wiecu zwolenników Donalda Trumpa na Kapitolu, jego uczestnicy zamordowali policjanta. Carlson zyskał dostęp do 40 tysięcy godzin materiału wideo, który udostępnił nowy republikański przewodniczący Izby Reprezentantów, Kevin McCarthy. Demokraci trzymali nagrania pod kluczem, udostępniając jedynie te fragmenty, które pasowały pod ich narrację. Aby udowodnić, że mieliśmy do czynienia ze śmiertelnym zamachem stanu, propagandyści wskazywali na śmierć oficera o nazwisku Brian Sicknick. To był ich najpotężniejszy akt oskarżenia wobec protestujących 6 stycznia oraz Donalda Trumpa i republikańskich wyborców w całym kraju. Powtarzali to twierdzenie przez lata. Wciąż je powtarzają. Najpierw powiedzieli narodowi, że oficer Sicknick został zamordowany gaśnicą. Oto nagranie z monitoringu, przedstawiające Sicknicka chodzącego po Kapitolu po tym, jak został rzekomo zamordowany przez tłum na zewnątrz. Wygląda na to, że Sicknick jest zdrowy i pełny energii. Ma na sobie kask, więc trudno sobie wyobrazić, że zginął od urazu głowy. To, co stało się z Brianem Sicknickiem, nie było oczywiście wynikiem przemocy, której doznał przy wejściu do Kapitolu. Ta taśma obala najpotężniejsze i politycznie użyteczne kłamstwo, jakie demokraci powiedzieli nam o 6 stycznia. Brian Sicknick zmarł 7 stycznia 2021 roku na zawał. 28 stycznia tego roku jeden z uczestników tamtych wydarzeń został skazany na, uwaga, 7 lat więzienia za rzekome spowodowanie jego śmierci. Tymczasem z 40 tysięcy godzin nagrań, które przejrzała ekipa Tuckera Carlsona, wynika jasno, że skazany chodził po Kapitolu, dziwnie zachęcany przez policjantów do zwiedzania kolejnych pokoi, za co nawet na jednym z nagrań dziękuję Bogu. Jeżeli lewica chce narzucić publicznie jakąś narrację, wsadzenie zupełnie niewinnego człowieka do więzienia nie stanowi dla niej jakiegoś większego problemu. Polska.
Pomagam wyborcy, jak Justyna.
To nie jest przestępstwo.
Jak Justyna i to nie jest przestępstwo.
Działaczka aborcyjnego Dream Teamu, Justyna Wydrzyńska, została skazana na 8 miesięcy wykonywania prac społecznych przez 30 godzin w miesiącu za dostarczenie ciężarnej kobiecie pigułek aborcyjnych. Chociaż wyrok jest śmiesznie niski, za przestępstwo z artykułu 152 kodeksu karnego w postaci pomocnictwa w aborcji grozi do 3 lat więzienia. Wyrok sam w sobie stanowi swoisty precedens. To pierwszy przypadek w Polsce, gdy za pomocnictwo w aborcji skazano nie członka rodziny czy lekarza, ale aborcyjnego aktywistę. To również pierwsza w Europie sprawa dotycząca pomocnictwa w aborcji za pomocą pigułek poronnych. Stopień społecznej szkodliwości należy ocenić jako znaczny, biorąc pod uwagę naruszone dobro, życie w okresie prenatalnym, powiedział w czasie mowy końcowej prokurator. Mamy za sobą 10 lat pontyfikatu papieża Franciszka.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Dla wielu ludzi pierwszym wspomnieniem związanym z papieżem Franciszkiem, może poza tym, że przywitał się buonasera, dobry wieczór, była jego wypowiedź z lotu samolotem, kiedy powiedział, że kim jestem, żeby oceniać. Został zapytany o to, jak zamierza zająć się tematem homoseksualizmu wśród księży i papież Franciszek powiedział, że jeżeli chodzi o homoseksualizm, kim jestem, żeby oceniać.
Chi sono io per giudicarla?
Natomiast moje pierwsze wspomnienie związane z tym pontyfikatem dotyczyło gościa niedzielnego. Kiedyś czytałem regularnie papierową wersję, kupowałem sobie zawsze w niedzielę gościa niedzielnego i pierwsza rzecz, którą czytałem, była wypowiedź papieża Benedykta XVI. To był już taki praktycznie nawyk niedzielny, że otwierałem sobie na wypowiedzi papieża Benedykta, czytałem, co on powiedział w tym tygodniu i potem czytałem sobie pozostałe artykuły. Natomiast kiedy papież Franciszek został wybrany na stolicę apostolską, otworzyłem gościa niedzielnego, jak zwykle najpierw na tej stronie, gdzie jest wypowiedź papieża i przeczytałem wypowiedź papieża Franciszka i nic z niej nie zrozumiałem. Przeczytałem ją jeszcze raz i stwierdziłem, że to nie jest, to jest mowa, której ja zupełnie nie rozumiem. Co on chce powiedzieć? Tydzień później znowu kupiłem gościa niedzielnego i znowu otworzyłem w tym miejscu, przeczytałem wypowiedź papieża Franciszka i to był ostatni raz, kiedy kupiłem gościa niedzielnego. I wtedy rozpoczął się dla mnie proces obserwacji. To było dla mnie niewygodne obserwować to, jak gorliwi katolicy próbują się w tej sytuacji znaleźć. Bo wielu ludzi, no chyba jakoś przestraszonych tym, co obserwują, twierdziło, że to jest inna wrażliwość. Papież Franciszek jest latynosem, wobec czego ma inną mentalność, mentalność argentyńską i dlatego tak się właśnie wypowiada. Te dyskusje toczyły się przez praktycznie cały pontyfikat, kiedy była na przykład ta encyklika Amoris Laetitia. To wiadomo, że każdemu praktycznie ona kojarzy się tylko z tym jednym miejscem w całej encyklice, w którym napisane jest, że lokalne władze kościelne, proboszcz wręcz ma rozeznawać, czy udzielić komunii świętej rozwodnikowi żyjącemu w ponownym związku. Tak naprawdę o to chodziło w całej tej encyklice. Cała reszta o tym, że miłość między mężczyzną a kobietą i tak dalej, to wszystko wydawało mi się taką otoczką, żeby dokładnie ten punkt mógł się w tej encyklice znaleźć, ale wielu ludzi, moich znajomych, przyjaciół, katolików mówiło, że to jest piękna encyklika, zobacz, w tym miejscu jest napisane coś fajnego, w tym jest tak pięknie o małżeństwie na przykład. I to były raczej dosyć trudne rozmowy, ja ich zwykle unikałem. Bardzo dużo ludzi chwytało się każdej wypowiedzi papieża Franciszka, która była jakoś tam, powiedzmy, brzmiała katolicko i mówiło, że nie jest wcale tak źle, a prawdopodobnie może, jeżeli czegoś nie rozumiemy, to wynika z jakiejś naszej mentalności polskiej, za mało Ducha Świętego, może w nas jest, papież Franciszek mówi dobrze. Według mnie taką cechą charakterystyczną tego pontyfikatu było to, że papież zawsze mówi w sposób, który zostawia pole do interpretacji. Wypowiedzi takie konkretne, w których nie ma wątpliwości, co papież ma na myśli, są rzadkością, chociaż ja w ogóle sobie ani jednej takiej nie przypominam. I właśnie argumentowano, że to wynika z jego mentalności i jakby się bardzo przyjrzeć tak pod pewnym kątem wypowiedzi papieża, to ona chyba może jest całkiem katolicka. To było sprzeczne z moim sposobem myślenia, gdzie oczekiwałem od pasterza Kościoła katolickiego wypowiedzi zrozumiałych, wypowiedzi nie pozostawiających pola do interpretacji. Że sobie na przykład, powiedzmy, osoby tęczowe po swojemu to zinterpretują, inaczej to zinterpretują sobie osoby, których mózg, powiedzmy, podobnie jak mój mózg przez wiele, wiele lat, zanurzony jest troszkę w syropku modernizmu, już tak do końca nie rozróżniamy, co jest katolickie, co nie jest katolickie. Takie osoby mogą sobie po swojemu to zinterpretować, a nawet tradycyjni katolicy może, jak się bardzo napną, to również pod pewnym kątem patrząc, można jakąś tam wypowiedź papieża zinterpretować katolicko. I to jest dla mnie taka pierwsza rzecz, która zawsze będzie mi się kojarzyła z tym pontyfikatem. Wypowiedzi, które zostawiają pole do interpretacji. Każdy może sobie wziąć z tego, co zechce. Druga sprawa, która zawsze będzie mi się kojarzyła z tym pontyfikatem, to, że papież co innego mówi czasami, a co innego można wywnioskować z tego, co robi. Na przykład, co ty, Dawid, nie słyszałeś, co papież powiedział o aborcji? Powiedział, że to jest zabijanie. Okej, to należy docenić. Natomiast niestety wszystkie takie wypowiedzi papieża Franciszka, które można odebrać, brać za dobrą monetę. Powiedział o tym, że ideologia gender jest niebezpieczna, powiedział o tym, że aborcja jest zabijaniem. Super. Natomiast co, jeżeli spojrzymy na czyny? W kościele niemieckim, chociaż to jest błąd językowy, chodzi o kościół w Niemczech, zwrócono mi na to uwagę, żebym nie mówił kościół niemiecki, bo nie ma czegoś takiego. Kościół w Niemczech, struktury kościoła w Niemczech, na przykład tam są tacy ludzie, którzy wprost popierają prawo do aborcji. I za to jakby no nie ma żadnego potępienia ze strony Watykanu. Watykan dopiero w ogóle potępił niemiecką Der Synodal Weg, niemiecką drogę synodalną, dopiero kiedy zaczęły się jakieś tematy związane z przydzielaniem władzy. Za dużo kompetencji zaczęli dawać tam w Niemczech, na przykład osobom świeckim, i wtedy dopiero Watykan jakby, no może nie potępił, ale skrytykował niemiecką drogę synodalną. Dopiero kiedy poszło o władzę. Jeżeli chodzi o to, co tam się postuluje, to jakby nie ma żadnego potępienia. Tam są ludzie, którzy mówią, że aborcja jest prawem człowieka, prawem kobiety. Jest też na przykład wypowiedź takiej zakonnicy. To jest zakonnica bezhabitowa, nazywa się Jean Moore i to jest dominikańska zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Pokoju, która udzieliła ostatnio wypowiedzi do magazynu Times i powiedziała tak. Jestem bardzo zaniepokojona tym, że zostają implementowane sztywne zasady pro-life. Ile kobiet umrze? Ilu kobietom my, naród, zapewnimy pomoc, gdy same nie będą w stanie zapewnić dzieciom warunków wzrostu? Wierzę, że kobiety koniec końców będą podejmowały same te decyzje. Wzywam naszych rządzących, by dobrze rozeznali temat, zanim legislacyjnie wezmą się za te skomplikowane sprawy. Zakonnica Kościoła Katolickiego mówi taką rzecz publicznie w magazynie Times i czy ona od razu jest pociągnięta do odpowiedzialności? Oczywiście nie. I w moim rozumieniu tak jest z całym obecnym pontyfikatem. Co z tego, że możemy gdzieś znaleźć jakąś wypowiedź papieża Franciszka, że powiedział, że aborcja to jest zabijanie i ktoś to weźmie. No nareszcie papież określił się po katolicku, kiedy równocześnie kościół niemiecki w ogóle nie jest potępiany za to, że tam są otwarte głosy na temat tego, że aborcja powinna być dostępna, jest prawem człowieka, albo w przypadku tej siostry nie ma żadnych konsekwencji za to, że publicznie coś takiego powiedziała. Papież jedno wydaje się mówić, co innego wydaje się robić. To jest niestety dla mnie, no ja sobie dwójmyślenie kojarzę często jako no, synonim piekła niemalże, dwójmyślenie. Czyli na przykład właśnie z jednej strony mówienie przez papieża Franciszka, że ideologia gender jest czymś bardzo niebezpiecznym, jednocześnie, gdzie się tylko da, zostawianie wiele furtek do interpretacji na temat mniejszości seksualnych w kościele, które czują się zmarginalizowane i tak dalej, albo na przykład, że mówi papież, że aborcja jest zabijaniem, jednocześnie to dotyczy oczywiście szerzej niż tematu aborcji, na przykład zupełnie zwalcza mszę świętą tradycyjną. Chociaż, jak mówiliśmy w jednym z ostatnich odcinków, były badania zrobione wśród ludzi, którzy wychodzą z takiej mszy i wśród ludzi, którzy wychodzą z Novus Ordo, 51% amerykańskich katolików popiera aborcję. To znaczy, żeby być precyzyjnym, może nie popiera aborcję, ale popiera prawo do aborcji w niektórych sytuacjach. 51% ludzi, katolików chodzących na Novus Ordo, a wśród ludzi, którzy chodzą na mszę tradycyjną, to był 1%. Papież mówi, że gender jest ideologią niebezpieczną, jednocześnie w ogóle nie zwalcza jej przejawów nigdzie, a wręcz przeciwnie, mówi o jakiejś inkluzywności, tolerancji i towarzyszeniu, podczas gdy nie okazuje żadnej inkluzywności, tolerancji i towarzyszenia katolikom tradycyjnym. Mówi, że aborcja jest zabijaniem, jednocześnie tam, gdzie ktoś jakby popiera aborcję, dopuszcza prawo do aborcji, tam nie ma żadnej reakcji, a wśród ludzi, którzy są wierni tradycyjnemu nauczeniu Kościoła, gdzie 1% powiedział tych, którzy wychodzą z tradycyjnej mszy, że dopuszczałoby takie prawo do aborcji, to właśnie to środowisko jest no, maksymalnie tłamszone. Z obecnym pontyfikatem kojarzyć mi się będzie też prawdopodobnie zawsze Pachamama w Watykanie, pewnie nie tylko mi. Z obecnym pontyfikatem kojarzyć mi się będzie też prawdopodobnie zawsze encyklika. Ja chyba powiedziałem encyklika Amoris Laetitia, to może była adhortacja. Jeżeli mam być szczery, teraz już nie pamiętam, co z tego było wydane jako encyklika. Było też coś takiego jak deklaracja z Abu Zabi. Tam papież no, buziaki sobie dawał z wielkim imamem muzułmanów i razem stworzyli tą deklarację z Abu Zabi. Jak się to czyta, no to mamy, jakby ja mam wrażenie, jakbym czytał manifest komunistyczny. Identycznie jest w przypadku encykliki Tutti Frutti, ja na to zawsze mówiłem, może to tak trochę prześmiewczo i nieładnie, natomiast ona się nazywała Fratelli Tutti. To niestety również brzmi, jakby to pisali Marx i Engels. Manifest komunistyczny wprost, powszechne braterstwo i tak dalej. Z tym pontyfikatem kojarzyć mi się będzie również ten filmik, na którym wyznawcy różnych religii mówią, w co wierzą. I tam ktoś mówi, że wierzy w Allaha, ktoś mówi, że wierzy w Jahwe, ktoś mówi, że wierzy, papież Franciszek mówi, że wierzy w Jezusa Chrystusa.
Confío en Buda.
Creo en Dios.
Creo en Jesucristo.
Creo en Dios. Allah.
Pokazuje takiego malutkiego Jezuska, bo oczywiście krzyż nie mógł się pojawić w tym klipie, bo krzyż obraża Żydów, muzułmanów, natomiast taki mały Jezusek prawdopodobnie mniej obraża.
Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia.
Więc z tym klipem będzie mi się to kojarzyć. To, że papież w tym klipie powiedział, wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi.
O encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios.
Co już jest? Ja jestem na pewno za mały, żeby używać słów herezja w przypadku Ojca Świętego, ale gdyby się zastanowić, to w nauczaniu Kościoła katolickiego dziećmi bożymi są ochrzczeni, a nie wszyscy ludzie. Papież wyraźnie powiedział, że wszyscy ludzie są dziećmi bożymi. Nie, że wszyscy jesteśmy stworzeniami bożymi, bo to jest oczywiste, natomiast, że wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi. Z obecnym pontyfikatem kojarzyć mi się będzie również, związane z tym, co mówiłem przed chwilą, że wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi, słowa papieża o tym, że Panu Bogu wszystkie religie są miłe na równi, oraz z wybudowaniem w Abu Zabi domu abramicznego wszystkich religii, czy coś takiego, gdzie równocześnie ma być sprawowany kult katolicki, muzułmański i żydowski. I to ma być coś pięknego, podczas gdy tak naprawdę to jest coś, no coś obrzydliwego. Z pontyfikatem papieża Franciszka kojarzyć mi się będzie to, kiedy wyrywał ręce na ludziom, którzy chcieli go w tę dłoń pocałować. Tutaj z tym mi się kojarzy to takie straszne manipulowanie ludźmi, bo wielu ludzi patrzy na to i myśli, Boże, jaki skromny człowiek nie pozwoli pocałować się w dłoń. Podczas gdy oczywistym jest dla każdego katolika, że kiedy całujemy dłoń papieża, to nie chodzi tutaj o człowieka takiego jak Jorge Bergoglio. Nie jego dłoń tutaj całujemy, całujemy dłoń namiestnika Chrystusa na ziemi. Chcemy oddać wielką cześć Chrystusowi poprzez oddanie czci urzędowi papieża, a nie człowiekowi. Więc jak on wyrywa tę rękę, kiedy ktoś próbuje ją pocałować, to wyrywa tak naprawdę rękę, nie pozwala pocałować jakby no, dłoni Chrystusa. Tak to powiedzmy. Z pontyfikatem papieża Franciszka będzie mi się kojarzyło zawsze to, kiedy na samym początku tam jakiś taki był chłopczyk pobożny, widać, kiedy na spotkaniu z papieżem trzymał tak rączki złożone, i papież podszedł do niego i mu te rączki tak wziął, chwycił te ręce i tak mu rozwalił te rączki, żeby nie składał i powiedział, co przykleiły ci się te ręce. Z tym pontyfikatem kojarzyć mi się będzie również scena, kiedy wyrwał tak nerwowo rękę tej kobiecie, która tam próbowała go przyciągnąć, coś mu powiedzieć. Z tym pontyfikatem również zawsze będzie mi się pewnie kojarzyła wycieczka do Indian kanadyjskich, kiedy zakładali papieżowi pióropusz na głowę, papież był na wózku, to wyglądało wszystko tak jakby naprawdę zrównanie postaci wikariusza Chrystusa z jakimiś indiańskimi wodzami. Bardzo niewłaściwie to dla mnie wyglądało. I oczywiście z tym pontyfikatem zawsze będzie mi się kojarzyła droga synodalna na całym świecie. Synod o synodalności, coś w tym stylu. No to jest naprawdę dramat. Plus mianowanie kardynałami ludzi, którzy myślą podobnie jak papież Franciszek. Co niestety bardzo uprawdopodabnia to, że na następnym konklawe wybrany zostanie znowu człowiek z klucza, a nie papież wybrany pod natchnieniem Ducha Świętego. W tym momencie zaznaczę, że bardzo warto się o to modlić. O cud, tutaj musiałaby nastąpić cudowna interwencja podczas następnego konklawe, żeby ci kardynałowie, no nie wiem, część się opamiętała, części niech się nawet omsknie długopis, jak będzie tam zapisywał, na kogo głosuje, żeby nastąpiła interwencja boska podczas następnego konklawe i żeby następny papież zaczął przynajmniej powoli naprawiać, odwracać te procesy, koszmarne procesy, które teraz mają miejsce w Kościele katolickim. Z czym jeszcze będzie mi się kojarzyć ten pontyfikat? Z wielkimi rozterkami wielu, wielu, wielu księży, z którymi dane mi było porozmawiać. Bo to jest naprawdę potężne zranienie dla takiego kapłana. Z jednej strony w seminarium jest moim skromnym zdaniem, w moim odczuciu, nauczany zupełnie fałszywego rozumienia posłuszeństwa, czym jest posłuszeństwo w strukturach Kościoła katolickiego. Raczej są nauczani tego, że ono musi być ślepe i że takie posłuszeństwo to jest cnota. Nie są nauczani tego, jak nauczał święty Tomasz z Akwinu o posłuszeństwie, że na pierwszym miejscu jest posłuszeństwo Bogu, a posłuszeństwo przełożonemu, tam święty Tomasz podzielił to na cztery przypadki. Po pierwsze, czy to dotyczy w ogóle zakresu kompetencji przełożonego, czy on może wydać takie polecenie. Jeżeli może, jest ono zgodne z prawdą objawioną, z nauczaniem Kościoła katolickiego. Jeżeli polecenie jest z zakresu kompetencji przełożonego i jest zgodne z nauczaniem Kościoła, no to pod groźbą grzechu śmiertelnego musimy okazać przełożonemu posłuszeństwo. Jeżeli nie leży w jego kompetencjach, ale jest zgodne z nauczaniem Kościoła, to wtedy okazanie mu posłuszeństwa jest wielką cnotą i raczej jest, ale to jest tylko rada, że powinno się wtedy też okazać posłuszeństwo. Czyli coś, powiedzmy, nie leży w kompetencji tego przełożonego, ale powinniśmy z pokory okazać mu posłuszeństwo. I potem mamy przypadki, w których polecenie jest niezgodne z nauczaniem Kościoła, czyli niezależnie od tego, czy ono leży w kompetencjach tego przełożonego, czy nie leży, jeżeli jest niezgodne z nauczaniem Kościoła, to wtedy okazanie posłuszeństwa nie tylko nie jest cnotą i nie jest przejawem pokory, ale jest przejawem niewierności nauczaniu Kościoła katolickiego i wtedy pod żadnym pozorem nie możemy wymawiać się posłuszeństwem, że no tak kazali, my tak robimy, to się Panu Bogu podoba. I takie dylematy ma wielu, wielu kapłanów obecnie. Czy jeżeli tylko uznajemy coś za błąd, ale odwracamy wzrok dla świętego spokoju, nie będziemy się tym zajmować, na przykład co robi Kościół niemiecki. Kościół niemiecki, który chce znieść celibat, który postuluje święcenia kobiet, który oczywiście już teraz błogosławi pary homoseksualne oraz który już teraz podczas niedzielnych mszy świętych pozwala kobietom głosić kazania. Tam są takie sytuacje, że masz mszę niedzielną i nagle jest homilia i ksiądz siada, wstaje kobieta i mówi homilię. No, nie wiadomo, czy taka msza chyba jest nadal ważna, ale kompetencji akurat do oceny tego nie mam. To może tak przesadnie trochę mówię, no ale jeżeli narażamy duszę na to, że ona nie zostanie zbawiona, no to jest morderstwo, dużo gorsze niż tak naprawdę morderstwo ciała. Jeżeli ktoś nie reaguje, nie walczy o zbawienie dusz, no on w jakimś sensie ponosi za to współodpowiedzialność. I to moim zdaniem jest taka wielka rana u księży, że z jednej strony mają okazywać posłuszeństwo, z drugiej strony widzą, że jakieś procesy są morderstwem dusz, mówiąc tak obrazowo. I co taki ksiądz ma teraz zrobić? Z tym wszystkim kojarzyć mi się będzie ten pontyfikat, który jeszcze się nie skończył. I myślę, że tak naprawdę apogeum tego, co się teraz dzieje, zobaczymy jeszcze. Ono nastąpi, kiedy zamykać się będą te dla mnie dosyć niejasne procesy synodu o synodalności. Po zbieraniu opinii ludu Bożego i oczywiście nie tylko Bożego, wszystkich ludzi i też innych wyznań, potem były jakieś takie etapy krajowe, etapy kontynentalne się chyba teraz kończą i zaraz rozpocznie się kolejny etap, chyba już w Watykanie. I myślę, że wnioski z tego synodu i zmiany, które nastąpią w Kościele po tym synodzie o synodalności, to dopiero tak naprawdę będzie zwieńczenie obecnego pontyfikatu. Co może wynikać z takiego mojego smucenia na ten temat? No, świadomość prawdy moim zdaniem jest ważna. Jeżeli uważacie, że powiedziałem jakąś nieprawdę, to proszę napiszcie w komentarzu, dlaczego tak uważacie. I oprócz świadomości prawdy, no, bardzo ważne jest to, żeby się modlić, gorąco modlić za Kościół Święty. Jeżeli w wyniku tego mojego programu ktoś podejmie decyzję o tym, że zacznie aktywnie się bardzo modlić za Kościół Święty oraz za wyniki kolejnego konklawe, to myślę, że będzie można nazwać owoce takiego smucenia na temat obecnego pontyfikatu owocami dobrymi. Jeżeli macie chęć, napiszcie w komentarzu, czy o czymś zapomniałem, czy z czym wam się kojarzy i będzie kojarzyć się ten trwający pontyfikat. Kochani, tym sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Podziwiam. Życzę wam wszystkim błogosławionego weekendu i, jeżeli Pan Bóg pozwoli, do zobaczenia za tydzień w piątek. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Z Panem Bogiem.